Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Last Watch of the Night Essays Too Personal and Otherwise to ostatni zbiór autobiograficznych esejów Paula Moneta, amerykańskiego pisarza, poety i działacza gejowskiego. Książka ukazała się w połowie lat 90., gdy autor żył z AIDS i pisał w cieniu śmierci swoich partnerów, Rogera Horwitza i Stefana Kolzaka. 10 esejów łączy intymne wspomnienie z publiczną polemiką. Monet analizuje żałobę, samotność, pamięć oraz gniew wywołany społecznym lekceważeniem epidemii AIDS. Równocześnie podejmuje sprawy cenzury, roli bibliotek, obrazu osób homoseksualnych w mediach i sensu politycznej mobilizacji ruchu LGBTQ+. Nie jest to uporządkowany pamiętnik ani historyczna synteza kryzysu AIDS. To zbiór osobistych głosów, w których prywatne doświadczenie staje się podstawą osądu instytucji i języka publicznego. Obok tekstów konfrontacyjnych są tu eseje o psie Pucku, starszej Lesbenkriegs oraz podróżach. Dzięki temu książka pokazuje nie tylko katastrofę, lecz także codzienność, relacje i sposoby zachowania własnej podmiotowości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, żałoba po Rogerze i Steve'ie jako centrum etycznego świadectwa, najważniejszą osią Last Watch of the Night, jest żałoba po dwóch zmarłych partnerach Moneta, Rogerze Horwitzu i Stefanie Kolzaku. Autor nie przedstawia ich śmierci jako wyłącznie prywatnej tragedii. Traktuje ją jako dowód skali epidemii AIDS oraz jej konsekwencji dla całej społeczności gejowskiej. W tym ujęciu strata nie kończy się wraz z pogrzebem. Zmienia sposób patrzenia na czas, wspomnienia, ciało, przyszłość i język, którym mówi się o umieraniu. Monet raka do fotografii, pamiątek i dawnych chwil, ponieważ pamięć staje się pracą przeciw zanikaniu osób już nieobecnych. Jednocześnie nie idealizuje żałoby. Pokazuje jej gniew, wyczerpanie i poczucie, że ciągłość własnego życia została przerwana. To ważne, ponieważ literatura o AIDS bywała spychana do ramy medycznej albo statystycznej. Monet przesuwa uwagę na relacje i na konkretną osobę, której nie da się zastąpić liczbą. Jego eseje mają więc wymiar etyczny. Domagają się, by czytelnik uznał zmarłych za pełnoprawnych uczestników historii, a nie anonimowe ofiary kryzysu. Osobista perspektywa nie zawęża tu obrazu epidemii, lecz ujawnia to, czego publiczna debata często nie umiała pomieścić: trwałość miłości po śmierci oraz społeczny koszt obojętności. Po drugie, AIDS, gniew i krytyka publicznego zaniedbania. Monet opisuje AIDS nie tylko jako chorobę, ale jako kryzys polityczny i moralny. Jego gniew dotyczy opóźnionych reakcji instytucji, społecznego dystansu wobec chorych oraz języka, który pozwalał traktować epidemię jako problem odległej, łatwej do zignorowania grupy. Autor pisze z pozycji człowieka bezpośrednio dotkniętego stratą i własną chorobą, dlatego jego krytyka nie ma charakteru chłodnego komentarza. Jest próbą wskazania związku między publiczną obojętnością a realnym cierpieniem ludzi. W esejach ważne jest także napięcie między potrzebą działania a doświadczeniem wyczerpania. Aktywizm nie zostaje przedstawiony jako prosta odpowiedź na katastrofę. Wymaga ciągłego wysiłku od osób, które równocześnie opiekują się chorymi, opłakują bliskich i mierzą się z własnym lękiem. Monet nie pozwala czytelnikowi oddzielić polityki od emocji. Pokazuje, że decyzje władz, ton mediów i dostępność pomocy wpływają na to, kto zostaje wysłuchany, kto otrzymuje opiekę i czyje życie uznaje się za warte ochrony. Dzięki temu książka zachowuje znaczenie jako świadectwo pierwszych dekad epidemii AIDS. Nie zastępuje analizy historycznej, ale odsłania jej ludzki wymiar: poczucie opuszczenia, konieczność mówienia własnym głosem i odmowę pogodzenia się z milczeniem. Po trzecie, cenzura i biblioteki jako pole odpowiedzialności obywatelskiej. Jednym z wyraźnie publicznych wątków zbioru jest sprzeciw Moneta wobec cenzury oraz jego przekonanie, że biblioteki nie powinny udawać neutralności, gdy ogranicza się dostęp do książek. Autor szczególnie mocno odczuwał zagrożenie dla literatury dotyczącej homoseksualności, AIDS i doświadczeń uznawanych przez część opinii publicznej za niewygodne. Jego argument nie sprowadza się do obrony pojedynczego tytułu ani do abstrakcyjnego hasła wolności słowa. Chodzi o to, że usuwanie lub ukrywanie takich książek osłabia możliwość rozpoznania własnego życia przez czytelników, którzy i tak bywają pozbawieni reprezentacji. Biblioteka staje się w tym ujęciu miejscem dostępu do wiedzy, historii i języka potrzebnego do opisania siebie. Monet zwraca uwagę, że pozorna bezstronność instytucji może w praktyce wzmacniać dominujące uprzedzenia. Jeśli kontrowersje rozwiązuje się przez wycofanie głosów mniejszości, cena spada na tych, których doświadczenia już wcześniej były marginalizowane. Esejzie łączą więc politykę kultury z konkretną stawką osobistą. Dostęp do książki może oznaczać możliwość zdobycia informacji o zdrowiu, odnalezienia społeczności albo po prostu zobaczenia, że własne doświadczenie nie jest niewypowiadalne. To czyni jego obronę bibliotek częścią szerszej walki o widzialność i godność osób LGBTQ+. Po czwarte, marsz na Waszyngton i niejednoznaczność zbiorowej mobilizacji. W eseju dotyczącym marszu na Waszyngton w 1993 roku Monet przygląda się masowemu zgromadzeniu lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Nie opisuje wydarzenia wyłącznie jako triumfu widzialności. Interesuje go również pytanie o sens patriotycznego języka, którym ruch domaga się uznania. Ta perspektywa jest istotna, bo pokazuje, że nawet wspólnota zbudowana wokół słusznych żądań nie musi być wolna od napięć. Uczestnicy chcą pełnych praw obywatelskich i ochrony przed dyskryminacją, lecz sposób formułowania tych postulatów może zakładać zaufanie do państwa, które wcześniej zawiodło wiele osób podczas kryzysu AIDS. Monet nie oferuje łatwego rozwiązania tego dylematu. Raczej zapisuje ambiwalencję człowieka, który potrzebuje publicznej solidarności, ale pozostaje świadomy ograniczeń symbolicznych gestów. Marsz ma znaczenie, ponieważ tłum czyni społeczność widoczną i utrudnia jej dalsze ignorowanie. Nie gwarantuje jednak automatycznie głębokiej zmiany w instytucjach, mediach ani codziennych postawach. Ten wątek odróżnia książkę od prostych celebracji ruchu społecznego. Monet przypomina, że mobilizacja powinna być oceniana nie tylko przez skalę wydarzenia, lecz także przez pytanie, czy prowadzi do trwałej ochrony życia, dostępu do opieki i rzeczywistej równości. W ten sposób osobiste świadectwo przechodzi w krytyczną refleksję nad strategią polityczną. Na koniec, Puk, Gerd i podróż jako formy opisu codziennej tożsamości. Nie wszystkie eseje Moneta dotyczą bezpośrednio polityki AIDS czy żałoby po partnerach. Teksty o psie Puku, starszej lesbierd i podróżowaniu rozszerzają zakres zbioru, pokazując, jak tożsamość oraz strata działają w zwyczajnych relacjach. We wioseju o Pukku autor unika sentymentalnego portretu zwierzęcia. Relacja z psem staje się sposobem obserwowania przywiązania, odpowiedzialności i samotności, ale bez udawania, że zwierzę może zastąpić utraconych ludzi. Ten ograniczony, trzeźwy ton chroni tekst przed łatwą pociechą. Portret Gerd skupia się natomiast na starszej kobiecie, która zarazem ujawnia i osłania swoją seksualność. Monet dostrzega w niej ślady pokoleniowego doświadczenia, w którym otwarte życie lesbojskie było często znacznie trudniejsze niż dla części młodszych osób. Nie zamienia jej jednak w symbol, lecz pozostawia miejsce dla jej elegancji, rezerwy i nieprzejrzystości. Z kolei motyw podróży pozwala mówić o zmianie perspektywy, pamięci i granicach osobistej odnowy. Te eseje są ważne dla kompozycji książki, ponieważ nie redukują życia autora do choroby i aktywizmu. Pokazują świat relacji, obserwacji i codziennych rytuałów. Dzięki nim Last Watch of the Night staje się pełniejszym autoportretem, w którym polityczne przekonania wyrastają z konkretnych spotkań i strat, a nie z samego programu ideowego. Podsumowując, Last Watch of the Night warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią AIDS, piśmiennictwem LGBTQ+, autobiografią i esejem politycznym. Będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć, jak epidemia była przeżywana przez ludzi, zanim stała się przedmiotem uporządkowanych opracowań historycznych. Monet nie dostarcza podręcznikowego przeglądu wydarzeń ani programu działania w prostych punktach. Daje natomiast narzędzia ważne intelektualnie, uczy dostrzegać związek między prywatną stratą a językiem instytucji. Między dostępem do książek a społeczną widzialnością oraz między manifestacją polityczną a trwałą zmianą. Jego teksty mogą być także cenne dla badaczy pamięci, studentów literatury i osób pracujących w kulturze, edukacji lub bibliotekach. Przypominają, że neutralność wobec wykluczenia często działa na korzyść silniejszej strony. Na tle wielu wspomnień z epoki AIDS zbiór wyróżnia się formą.
Monet łączy elegijny ton z polemiką, a opowieści o partnerach, psie, znajomej i podróżach z krytyką mediów, cenzury oraz polityki.
Nie oddziela życia emocjonalnego od życia publicznego. To właśnie nadaje książce siłę świadectwo, nie jest dodatkiem do argumentu, lecz jego źródłem.
Jako ostatni element autobiograficznego dorobku autora, książka pozostaje wymagającym, lecz przejrzystym zapisem miłości, gniewu, pamięci i odmowy zapomnienia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul Monet, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.